No dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w czwartym bodajże odcinku naszych spotkań podcastowych. Udało mi się po raz czwarty rozpocząć od słowa no, bo taki będzie chyba początek naszych spotkań podcastowych. Moi kochani, mam nadzieję, że zostałem was w dobrym zdrowiu i że macie się świetnie, tak jak ostatnio. Kiedy was zapytałem ostatnio o to, jak się macie i w jakich warunkach słuchacie tego podcastu, napisaliście całą niemożebną wręcz po prostu ilość okoliczności i komentarzy, w których słuchacie tego podcastu. Muszę wam się przyznać, że jestem absolutnie zauroczony tymi waszymi odpowiedziami i tymi sytuacjami, w których słuchacie tego podcastu. Kochani, pozwólcie, że wam przeczytam tylko kilka. Wybrałem sobie, no nie kilka, może kilkanaście. Kilkanaście waszych sytuacji, w których słuchacie. To jest naprawdę ujmujące. Nie będę mówił, kto co pisał, bo nie mam zaznaczone, jakie osoby napisały te komentarze, ale same te wyrażenia, te okoliczności, te sytuacje są naprawdę bardzo piękne. Posłuchajcie. Ojcze Adamie, słucham cię w trakcie dojenia moich krówek. Jak to jest możliwe, że ktoś mnie słucha dojąc krowy? Kolejny komentarz. Kolacja dzisiaj bardzo późna i słuchamy cię na Rodos, dlatego że głód nas szarpnął. Pomyślałem sobie, no super, są gdzieś na greckiej wyspie, ale potem w nawiasie wytłumaczenie. Rodos, czyli rodzinny ogród działkowy ogrodzony siatką. Bardzo mi się podoba Rodos. Następny komentarz. Ja właśnie siedzę na rusztowaniu, remontując kościół, więc ojciec strasznie umila mi czas. Bardzo piękne zajęcie, remontowanie kościoła. Kolejna osoba pisze, aż wstyd się przyznać, bo brałam prysznic. I jeszcze jedno, wciągnęłam do langusty męża. Najpierw słuchał tylko CNN, śmiał się ze mnie, że słucham ojca codziennie. Teraz słucha już wstawaków przed pracą. Jak można mnie słuchać pod prysznicem? Jak to możliwe, że macie jakiś sprzęt w łazienkach i tam, gdzie leci woda pod prysznicem, możecie mnie słuchać? Kolejny. Kemping dziwnówek. Przyczepa kempingowa, pozycja horyzontalna. Bardzo mi się podoba wyrażenie pozycja horyzontalna. Jest to zacne. Druga bardzo podobna. Słucham ojca na hamaku, patrząc w niebo. Jak słyszę takie wyrażenie, słucham na hamaku, natychmiast moja głowa i moje serce lądują w Meksyku. Kiedyś byłem w Meksyku i tam na takiej przepięknej plaży leżałem na hamaku między dwoma palmami. I mam to jako wspomnienie, prawdopodobnie do końca życia będę to miał. Ja piję, pisze kolejna osoba, kawę i szydełkuję świętych. Obecnie dziergam świętą Apolonię z cęgami i zębem. No niesamowite. Następna cudowna internautka pisze tak. Jem naleśniki z mascarpone i malinami w naleśnikarni i uśmiecham się do talerza, słuchając tej historii. Układam puzzle, słuchając różnych podcastów i konferencji ojca Adama. Tak już od miesiąca. Ja też jak byłem małym chłopakiem, to bardzo często układałem puzzle i słuchałem też różnych rzeczy w radio, więc mam nadzieję, że to podobne doświadczenie. Kolejna osoba pisze, chodzę po magazynie, kompletując zamówienia i słucham tego z fascynacją. Bardzo piękne miejsce, magazyn. Słucham wszystkich historii zawsze w pracy, prowadząc autobus i przy okazji sprzedając bilety. Nie wiem w ogóle, czy tak to wolno czegoś słuchać w autobusie, jak się jest kierowcą, ale bardzo pozdrawiam tego kierowcę autobusu, który sprzedaje bilety i słucha przy okazji podcastu. Następne. Zaległam na otomanie po obfitej kolacji i zamieniam się w słuch. Jak słyszę zaległam na otomanie, to od razu mam w głowie jakąś księżną. Nie wiem, kim jesteś, ale jeżeli masz otomany w domu, to musi być super. Jestem dostawcą rowerowym, tu jest nazwa firmy, ale może nie będę jej wymieniał, żeby nie reklamować. Najczęściej słucham ojca, gdy jadę do restauracji, bądź od resto do klienta. Tym bardziej, że jestem dziewczyną, więc wieczorami jest to odskocznia i poczucie bezpieczeństwa, gdy wracam po ciemku do domu. Kochana, jeżeli rzeczywiście daje ci to poczucie bezpieczeństwa, chociaż to chyba trochę złudne, ten mój głos w słuchawkach, to bardzo się cieszę, że mogę ci towarzyszyć w trakcie jazdy na rowerze. Ja w tej chwili wędzę schaby, karczki i szyneczki. Bardzo pozdrawiam słuchając. Bardzo mi się to podoba. Bardzo chętnie wziąłbym udział w wędzeniu schabów, karczków i szyneczek. A ja sobie leżę na materacu w cieniu, zajadam się runem leśnym. Pomyślałem sobie, przepraszam, że co? W sensie jakiś mech tam wcinasz? Nie, w nawiasie. Placek tak się nazywa, runo leśne. I słucham ojca. Bardzo piękne. Jem frytki domowe. Miało być 10 sztuk, wiadomo, lato i tak dalej, ale po 20 minucie słuchania zjadłam cały wielki talerz. Za tydzień przygotuję raczej talarki z ogórka, bo kiepsko swoją formę widzę. No ale wiadomo, moja wina. Bardzo słuszna uwaga. I ostatnie, Sylwia, tutaj sobie zaznaczyłem, bo bardzo, bardzo mnie to ujęło. Pozdrawiam z balkonu, słucham z kotem i torebką agrestu z ogródka. Torebka agrestu z ogródka bardzo mi się dobrze w sercu kojarzy. Kojarzy mi się z moją babcią, kojarzy mi się, kiedy mnie rodzice zostawiali czasem u babci i tam zbierałem agrest i potem siedziałem z nią właśnie w ogródku, zajadając ten agrest z tego ogródka. Więc Sylwio, bardzo Ci dziękuję za przypomnienie tego fantastycznego wspomnienia. Kochani, tyle może tylko tego, co napisaliście, bo tego oczywiście jest znacznie, znacznie więcej, ale te tylko chciałem Wam przytoczyć. Bardzo się cieszę, niezwykle się cieszę, że możemy się spotykać w tych wszystkich miejscach w podcaście. Tak sobie pomyślałem, kiedy to wszystko czytałem, a przeczytałem chyba prawie wszystkie komentarze, które napisaliście, kochani, że chciałbym mieć taki dar jak na przykład ojciec Pio, czyli bilokacji albo raczej multilokacji, bo chciałbym z wami być w tych wszystkich miejscach, o których piszecie. I w sumie trochę jestem, bo właśnie o to chodzi w tym naszym podcaście. Dobra, koniec tego wstępu, bo i tak był strasznie długi. A, i jeszcze nic nie piłem, więc poczekajcie. Ja teraz napiję się kolki, a wy w tym czasie posłuchacie czołówki. Zapraszam. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Adamie, dwóch Achmedach i tirowcu, zawodowcu. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie, już teraz tak już całkiem poważnie i całkiem na serio, w kolejnym odcinku naszych historii potłuczonych. Jesteśmy już po trzech opowieściach. Po trzech opowieściach, jak zauważyliście, na pewno kobiecych. I nadeszła wiekopomna chwila, jak to mówią, albo raczej nadajszła chwila na to, żeby wreszcie posłuchać historii jakiegoś mężczyzny. Więc oczywiście będzie historia męska, będzie właśnie dzisiaj. Bardzo Was na nią zapraszam. Jest przednia, bardzo mi się podoba. Nie będzie to historia w sumie o miłości, chociaż de facto trochę będzie, ale nie tak jak te trzy poprzednie. Będzie trochę inaczej. Historię wysłał mi Adam. Adamie, bardzo dziękuję, masz zacne imię i historia jest godna tego imienia. Proszę, posłuchajcie. Adam jak to facet, bez żadnych wstępów, bez żadnego cześć, bez żadnego szczęść Boże, dzień dobry, ani jakichś tamkolwiek innych przywitań, po prostu leci z grubej rury. To nie jest, pisze Adam, historia o babach. Ale to wszystko w sumie zaczęło się przez baby, więc muszę podać streszczony kontekst. Zakochałem się mocno w narzeczonej mojego dobrego kumpla. No właśnie. Jak dziś o tym myślę, to wszystko była jakaś po prostu jedna wielka masakra. Dużo rozmów do 5 w nocy, brak konkretnych decyzji, brak odwagi. Generalnie nic z tego nie wyszło. Ostatecznie chciałem ściągnąć jej pierścionek, ale się nie zgodziła. No chwała Bogu, że to zrobiła. Generalnie karuzela i młyn. Tak czy siak potrzebowałem odejść na jakiś czas i postanowiłem pojechać samotnie autostopem gdzieś. To gdzieś okazało się, że dojechałem do południa Turcji. Adamie, kiedy przeczytałem początek tej twojej historii, pomyślałem sobie od razu, mimo że nie wiedziałem jeszcze, co będzie dalej, teraz już wiem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie dobra historia. To będzie historia, która się wzięła z rozczarowania, historia, która się wzięła z tego, że cię odrzucono, że głupio robiłeś, bo jak kiedyś mówiłem w jednym z vlogów, nie powinno się odbijać komuś narzeczonej, zasadniczo, poza może jakimiś wyjątkami. Jak się okazuje, tutaj właśnie tak było. I ty, zdruzgotany, zmasakrowany, z karuzelą i młynem w głowie, postanowiłeś wyjechać i pojechać do Turcji. Jak się okaże, to był dobry pomysł, chociaż dosyć niebezpieczny i trudny. Posłuchajcie dalej, co pisze Adam. Gdy wyszedłem ze swojego bloku i stanąłem przy trasie, miałem w głowie myśl: Adam, idioto, idź lepiej do McDonalda, zjedz coś i wróć do domu. Też mam często, Adam, takie myśli. Myślę, że dlatego mamy podobne imiona. Ale na szczęście, jak piszesz, pojechałem. Po drodze było ciekawie, ale przeskoczmy tą podróż, bo dopiero w Turcji stało się coś, co warto opowiedzieć. W hostelu w Istambule o nazwie Tazmania spotkałem niesamowitego człowieka. Nazywał się Ahmed i był z Libii. W Libii, gdy wybuchła wojna, Ahmed nie widział swojej dziewczyny przez 8 miesięcy, bo uciekł z rodziną do innego miasta. Nie mogli się skontaktować. Znają, odkąd miał 6 lat. Są parą od wielu lat. Nigdy nie odważył się jej pocałować, nigdy nie dotykał nawet jej policzka. Czasem trzymał jej dłoń. Pytał mnie kiedyś, czy byłem kiedyś na osobności z kobietą, w sensie tak po prostu. Tylko we dwoje, w pokoju, nie tak, że tam coś się miało dziać specjalnego. Mówił, że on tylko kiedyś w hotelu był z kobietą, sam na sam, jak weszła pokojówka. Kochani, taki tutaj mały wtręt. Ja generalnie nie jestem wielkim fanem arabskiego podejścia do związków, do kobiet i do mężczyzn i tak dalej, ale uważam, mimo tego, że tak jak mówię, nie jestem fanem tej filozofii, tego myślenia o człowieku i o jego seksualności, o jego uczuciach, o jego związkach i tak dalej, to jednak jest coś fajnego w tym właśnie takim bardzo mocnym wycofaniu, że tak powiem, przedmałżeńskim, nie? Zobaczcie, że my żyjemy w takiej kulturze, kiedy to wszystko już po prostu tak się rozsypało, tak poszło do przodu, tak się już nikt tym nie przejmuje, tak się stała ta rzeczywistość, szczególnie cielesna, oczywista, no że to po prostu straszna szkoda, nie? Tutaj właśnie zdarzyło mu się tylko czasem trzymać jej dłoń. Jedyna kobieta, z jaką był sam na sam w pokoju, to pokojówka. Jest coś pięknego w tym. Ja nie mówię, że mamy to robić, kochani, że tak powinno być. Ale w tym dystansie, w tym czekaniu jest coś pięknego. Ale nie o tym jest ta historia. Tak tylko gadam, bo mi się jakoś tak skojarzyło. Tak czy siak, Ahmed w Libii zbierał pieniądze na dom, ponieważ bez tego nie chciał pytać jej ojca o jej rękę. Kasa była w domu w mieście, z którego oni uciekli. Podczas wojny w końcu postanowił wrócić i skontaktować się z tą dziewczyną. Tata kategorycznie się nie zgodził. Ahmed w nocy zabrał mu auto, w sensie swojemu tacie, i pojechał. Gdy wszedł do domu, wziął swoje pieniądze, położył je na stole i wtedy zauważył, że pod domem stoi gość z karabinem i patrzy, czy ktoś jest w środku. Próbował wejść. Ahmed zaczął krzyczeć jakieś imiona, udając, że w domu jest kilka osób. Wtedy kilku ludzi na zewnątrz domu zaczęło strzelać na oślep z kałasznikowów. Ahmed uciekał przez kolczasty płot wokół swojego domu. Pokazywał mi potem blizny na rękach i na nogach. Ukradziono mu zupełnie wszystko. Pieniądze na dom, które zostały w tym domu, i auto taty, które mu zabrał bez jego zgody. Jego dziewczyna uciekła do Egiptu. Ich związek nie przetrwał, ale on nigdy nie chciał o tym mówić dokładniej. Teraz jest w Turcji i próbuje się jakoś odbić. Mówi, że nie chce o tym myśleć, że musi myśleć tylko o lepszym jutrze. W ciągu kilku dni był mi jak brat. Nie zostawił mnie z żadnym problemem. Rozmawialiśmy o kobietach, o muzyce, o Bogu. Gotowaliśmy cholernie pikantne libańskie żarcie. Kochani, nie wiem, czy czujecie, jak bardzo słychać, że to już jest inna historia. To jest historia, którą opisuje mężczyzna. Nie chodzi mi oczywiście o to, że kobiety nie przeżywają jakichś dramatycznych, trudnych sytuacji, ale zobaczcie. Facet, który opisuje swoją historię, od razu z grubej rury robi ekspozycję, pokazując nam Ahmeda uciekającego przed strzelaniem, któremu zabierają wszystkie pieniądze, który traci dziewczynę, który musi uciekać przed wojną. No to jest naprawdę męska historia. Bardzo mi się podoba. Tak pisze Adam dalej. W końcu pojechaliśmy stopem dalej. Jechał z nami jeszcze jeden gość, który dla odmiany nazywał się Ahmed, czyli mamy już dwóch Ahmedów. I tu stało się coś niezwykłego. Gdzieś 100 kilometrów od Istambułu wziął nas ze sobą kierowca tira, cichy typ, ale wydawał się w porządku. Mówił, że jedzie do samej Antalii, czyli tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć. Jechaliśmy długo, zjedliśmy razem kolację, spaliśmy w kabinie, potem śniadanie. Jakieś 50 kilometrów od celu. Pamiętam, że leżałem sobie na tej tylnej kanapie, jeżeli można tak to nazwać, i myślałem, co dalej z moim życiem. Modliłem się trochę i próbowałem pytać Boga, co teraz, co się stanie, gdy wrócę. I dokładnie wtedy ten kierowca zatrzymał tira i mówi, że coś się popsuło. Wysiedliśmy. Mówi, że coś z silnikiem i trzeba podnieść kabinę, żeby zobaczyć. No to pomogliśmy oczywiście. I to był pierwszy frajerski błąd. Zostawiliśmy bagaże w kabinie. Podnosimy tą kabinę jakimś kluczem, trochę się przy tym zmachaliśmy. Gość mówi, że nie jest dobrze i że trzeba wezwać pomoc. Pyta, czy zerkniemy, żeby nie walnął w jakiś słupek na poboczu, bo on wycofa auto, a my poczekamy tutaj. No i tutaj był nasz drugi frajerski błąd. Nasze bagaże w aucie, my na zewnątrz, a kierowca w środku. Gość zamarkował, że cofa, a później odjechał. Próbowaliśmy go dogonić, ale po 3 sekundach było jasne, że jest po ptokach. Jak to mówi jeden z moich braci, jest afterbirds. Kochani, zobaczcie, że historia się zagęszcza. Akcja się coraz bardziej rozkręca. Mamy 2 Achmedów, mamy Polaka, mamy wojnę, mamy strzały, teraz mamy kierowca, zawodowca i jak się okazuje, chłopaki zostali okradzeni. Tutaj zobaczyłem coś, pisze dalej Adam, co na zawsze zapamiętam. Achmed wybiegł na tą drogę i w tym biegu wyłożył się na kolana, jak jakiś piłkarz, który strzelił gola. Wyciągnął ręce do tyłu, patrzył w niebo i płakał, wrzeszcząc do Boga, krzycząc nieustannie Allahu, Allahu. Wrzeszczał, naprawdę wrzeszczał. Achmed, odkąd był w Turcji, próbował się odbić. Pracował tu i tam, kupił laptopa, uczył się programować. Wszystko, co miał, było w tym tirze, było w tej torbie, która odjechała w tym tirze. Pamiętam, pisze Adam, że czułem wtedy w sercu, że jestem frajerem. Ale nie czułem ani niepokoju, ani stresu. W końcu zaczęliśmy iść poboczem i myśleć, co robić. Po jakimś czasie mijaliśmy dom, w którym rodzina jadła coś na dworze. Achmedy, w sensie te moje 2 Achmedy, mówili po arabsku. Tamci znowu mówili po turecku, więc się nie mogliśmy dogadać. Gość jednak usłyszał słowo police, w sensie policja, i wytarł rękę w ścierkę i kazał nam do auta wsiadać. Zawiózł nas na komisariat w Antalii i zostawił. Poszliśmy tam. Klimat jak w latynoskim filmie gangsterskim. Upał jak diabli, kilka wiatraków i generalnie wszyscy mają nas w dupie. W końcu po godzinie znalazł się ktoś, kto mówił po angielsku. Powiedział nam, że strasznie sfrajerzyliśmy, jakbyśmy jeszcze tego nie wiedzieli. Geniusz jakiś. Chcieliśmy pojechać z nimi na ostatnią stację benzynową, którą pamiętamy, żeby sprawdzić monitoring. To było jakieś 100 kilometrów dalej. I czuć było ewidentnie, że im się nie chce tego robić i że dają nam do zrozumienia, że po ptokach. No ale siedzimy tam. Dość niezręcznie, ale nie odpuszczamy. W końcu zawieźli nas do jednostki żandarmerii. Tam zupełnie nikt nie mówił po angielsku. Gość wytłumaczył im, o co chodzi, i pojechał. I tu było ciekawie. Jakiś pan dowódca wziął sobie do serca tą sprawę. Wezwał 2 szeregowych, którzy robili nam turecką herbatę, i gdzieś ich powysyłał. I tu ja do dziś nie mam pojęcia, co się stało. I chyba się nigdy nie dowiem, jak to się stało. Bo po około godzinie biegnie do nas jeden z nich i krzyczy: kamera, 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 no problem. I każe wsiadać do ich auta. Potem pytam go, co to się dzieje, co to jest. Ale on ani słowa nie rozumie. Coś mówi, ale ja nic nie rozumiem. No więc jedziemy. Po około 10 minutach jedziemy na jakieś zadupie i tam stoi ten tir, już bez przyczepy, sam ciągnik. I stoi ten gość z innym żandarmem. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Pamiętam, że tirowiec pobił rekord Guinnessa w bezczelności i mówi do nas: sorry chłopaki, ale hamulce mi się zepsuły i dlatego musiałem pojechać dalej. No niezły koleś. Wszystko tam było. Mój aparat za parę tysiaków, laptop Achmeda, torby i ciuchy. Nie wiem, co z gościem się stało później, bo my pojechaliśmy dalej. Pamiętam, że wtedy doświadczyłem różnicy naszych religii. Mówię im, że ja mu wybaczam, a te moje Achmedy wpadają w szok. Mówią do mnie, że to idiotyczne, że on najpierw musi publicznie się przyznać, że musi ponieść karę i dopiero wtedy można ewentualnie mówić o jakimś wybaczeniu. Czułem, że ja i Achmedy zupełnie się nie rozumiemy. No i tak. Nie wiem do dziś, jak to się wszystko stało. Ale pamiętam dobrze ten dziwny spokój, który mi towarzyszył. Lubię to uczucie. Lubię to wspomnienie. Pamiętam jeszcze, że po około godzinie chciałem zrobić jakieś zdjęcie. Patrzę na kamerę, a tam wszystko sformatowane i zamiast tego kilka fotek selfie naszego tirowca. Pewnie chciał mieć dowód na to, że to nie jest moja kamera, tylko jego. No po prostu szok. Trochę było mi smutno, bo dokumentowałem cały wyjazd, ale później znów poczułem spokój. Uświadomiłem sobie, że to nie było zwykłe dokumentowanie, że ja chciałem po prostu coś pokazać innym. Lepiej niż było naprawdę, że to trzymało mnie jakoś tam, skąd przyjechałem, nie pozwalało mi być tu i teraz. Te usunięte zdjęcia uwolniły mnie. Poczułem to mocno. Kochani, tu przerwę. To już jest prawie koniec tej historii, ale tu przerwę na momencik. Wbrew pozorom, mimo że ta historia, jak widzicie, jest taka mocno wypełniona akcją, dużo zwrotów akcji, dużo naprawdę fantastycznych wydarzeń. Ja to znam dobrze, dlatego że ja dużo jeździłem też stopem po Europie, w sumie i po świecie. Niedługo w jednym z odcinków mocno stronniczych z ojcem Tomkiem Nowakiem, jeżeli oglądacie czasami w niedzielne przedpołudnia, pojawią się nasze historie autostopowe. Tam wam opowiem też moją historię z stopa po Turcji i po Syrii, więc nie chcę o tym dzisiaj mówić, ale w czym rzecz? Zobaczcie, ta historia jest wypełniona bardzo wieloma zakrętami, bardzo wieloma wydarzeniami, ale dla mnie osobiście, kiedy ją przeczytałem, kiedy jej sobie teraz słucham, kiedy do was mówię, właśnie najważniejszy jest ten ostatni moment, te wykasowane zdjęcia z tego aparatu, tak? Gdzie nagle Adam się zorientował, że tak naprawdę on całą tę podróż odbywał niby po to, żeby uciec, niby po to, żeby się uwolnić od tego, co było wcześniej, tak? Od tych bab, czyli w sensie od tej narzeczonej innego faceta, którą chciał odbić, ale tak naprawdę się wcale nie uwolnił, tak naprawdę jechał, nie zostawiając tamtego świata zupełnie za sobą. Te zdjęcia, które robił, miały być tak naprawdę trzymaniem go przy tamtym świecie. On chciał tamtemu światu pokazać, jak wyglądała jego podróż. I dopiero to wydarzenie, ta kradzież, uwolniły go. Jestem przekonany, że właśnie w tym momencie, kiedy Adam przeglądał ten aparat i zobaczył, że tam nie ma tych zdjęć, że tam nie ma tego wszystkiego, co tak pilnie robił przez całą podróż, właśnie wtedy jego serce mogło się uwolnić. Ja to znam, zaraz wam oczywiście jeszcze opowiem dlaczego, bo ja miałem podobną historię. A najpierw posłuchajmy ostatniego kapitału opowieści Adama, bardzo fajny. I tak to się skończyło. Potem wróciliśmy po jakimś czasie i ja wróciłem do Polski. Przeprowadziłem się do Krakowa. Poznałem moją żonę. Po paru latach udało mi się spotkać z Achmedem. Poznał nas już jako małżeństwo. Pamiętam, że w Turcji kupiłem mu flaszkę wódki, bo wiedziałem, że on nie pije alkoholu jako muzułmanin, no przynajmniej z nazwy. Powiedziałem, że gdy oboje ułożymy sobie życie z babami, to albo tę wódkę wypijemy, albo ją potłuczemy. I oczywiście bez żadnego dziękuję, szczęść Boże, do widzenia. Wiadomość od Adama się zakończyła. To jest prawdziwa męska historia. Nie zajmujmy się głupotami, pożegnaniami i ściskami. Po prostu opowiedziałem ci moją historię. Adam, wyśmienity. No i dlaczego wam mówię, że ja to znam i dlaczego uważam, że ten ostatni moment był bardzo ważny? Pani, miałem kiedyś podobną sytuację z kradzieżą, która się nie skończyła kradzieżą. Byłem swego czasu jeszcze, kiedy byłem duszpasterzem beczki krakowskiej, duszpasterzem akademickim, to pojechałem ze studentami no gdzieś tam w Europę i między innymi trafiliśmy do Barcelony. Nie mieliśmy zupełnie kasy na żadne hotele, nawet na żadne hostele i żeśmy w kilka osób spali w jednym z parków w Barcelonie, nie na prostu na trawie. Ułożyliśmy się na plecakach, plecaki pod głowami, było nas parę osób, no i tam leżymy. I w pewnym momencie, jakoś tak zaczęło już być, nie wiem, chyba jakaś czwarta rano, była może trzecia, obudziłem się i czuję, że coś jest nie tak, w sensie, że jakoś mi się niewygodnie leży, a zasnąłem z głową na plecaku moim i czułem po prostu, że leżę z głową na ziemi. Szybko się przebudziłem, rozglądałem się, pomacałem dookoła i się szybko zorientowałem, że nie ma tego mojego plecaka, po prostu ktoś go buchnął, jakiś złodziej go, ja mam dosyć twardy sen, więc można spokojnie mi wyciągnąć spod głowy plecak i ja się nie zorientuję. No więc nie budząc nikogo z tych moich towarzyszy, poszedłem się przejść po tym parku i rzeczywiście w jednym z rogów parku znalazłem mój plecak, taki cały rozbebeszony. Co ciekawe, ukradziono z niego tak naprawdę tylko jedną rzecz, w sensie miałem tam laptopa z jakimiś tam słuchawkami, po prostu i tego laptopa mi ukradziono. Na szczęście, bo w tym plecaku był również tak zwany ten zestaw małego księdza, w sensie mały taki kielich, taki patena. Na szczęście tego złodzieje nie ukradli. To byłem bardzo wdzięczny im, że tego nie zrobili. Portfel akurat miałem przy sobie, miałem w kieszeni spodni, więc tego mi nie zabrali. Ale muszę przyznać, że strata tego laptopa to był pierwszy MacBook, którego sobie kupiłem w życiu. No bardzo mnie zabolała. Tak poczułem, że straciłem coś ważnego i nawet nie chodziło, kochani, o sam ten sprzęt. Tylko ja w tym komputerze, to było dawno, teraz wiem, że jest trochę inaczej, bo są te wszystkie chmury i tak dalej. Ale ja wtedy miałem w tym komputerze po prostu wszystkie możliwe, nie wiem, dokumenty, książki, które pisałem, jakieś tam dane różne, kontakty i tak dalej. Po prostu miałem przekonanie, że w związku z tym, że straciłem ten komputer, to straciłem po prostu cały taki świat danych, dosyć ważnych, wrażliwych danych. I tego było mi najbardziej szkoda. Ale jednocześnie natychmiast do mnie takie słowa przyszły, te słowa z księgi Hioba, na pewno je pamiętacie, nie? Pan dał, Pan zabrał. Niech jego imię będzie błogosławione. I pamiętam, wróciłem tam do tych moich ludzi, obudziłem ich, oczywiście tam było parę dziewcząt, one się wystraszyły, no że ci złodzieje. Oczywiście nikomu się na szczęście nic nie stało. Już dalej nie mogliśmy spać, w sensie, no one też się bały, żeby tam spać, więc żeśmy się zebrali. No i poszliśmy, kochani, poszliśmy w kierunku plaży. Jeżeli ktoś z was był w Barcelonie, wiesz, tam jest taka promenada jakby wielka, takie wybrzeże, gdzie jest mnóstwo ludzi. Była jakaś już prawdopodobnie 5 rano, bo tam kawałek jeszcze szliśmy. Już był świt, dużo ludzi było w ogóle, tam się okazało, dużo ludzi na tej plaży spało. I słuchajcie, idziemy, to było, mówię, kilka kilometrów dalej, kilka godzin później. Idziemy, ja tak patrzę z tej promenady, bo ona jest tak trochę nad tą plażą, na dół, i widzę, że tam siedzi jakiś dwóch gości i grzebią w jakimś komputerze i patrzę na tapetę na tym komputerze, a to jest moja tapeta. W sensie rozpoznałem, co tam była za tapeta. No więc te pędy tam w dół, zleciałem ze schodów tam do nich, podlatuję do nich, rzeczywiście widzę, że oni po prostu grzebią w moim MacBooku. No więc natychmiast spróbowałem go wyrwać, okazało się, że oni wyglądają na jakichś takich Albańczyków, no coś takiego. Więc jeden z nich był taki starszy, koło 50 może, a drugi to był taki młody, 20-paroletni chłopak, wyższy ode mnie, no kafar taki, typowy kark. Więc ten natychmiast do mnie z pięściami, ja już byłem przekonany, że chwileczkę się jakąś kosę wyciągnie i mnie po prostu zamorduje. I nagle ni stąd, ni zowąd, dwóch policjantów, którzy do nas dopadli, tego gościa oczywiście natychmiast obezwładnili, oddali mi ten komputer, tam oczywiście musieliśmy to posprawdzać i tak dalej, spisali jakieś zeznania. Okazało się, że od dawna szukali tych dwóch ludzi, bo już bardzo wiele kradzieży było zgłoszonych właśnie w taki sposób, że gdzieś tam ktoś spał w jakimś parku i oni to pokradli. Więc dostałem z powrotem ten mój komputer, moje słuchawki, jakby nic nie zginęło. I jestem przekonany, że jakby Pan Bóg bardzo chciał mnie uwolnić w tamtym momencie. Oczywiście nie chciał mi zabrać komputera, chociaż gdybym go też stracił, to pewnie bym go stracił i żyłbym dalej, to jasne, nie? Ale Pan Bóg bardzo chciał mnie uwolnić, nie od tego komputera, tylko od tego mojego przekonania, że właśnie to, co było w tym komputerze, czyli całe moje życie jest tak strasznie ważne, że to wszystko, co ja uważam za najważniejsze w ogóle na świecie, że ja bez tego nie mogę żyć. Ja nie wiem, że ta historia może nie jest aż tak tragiczna jak ta historia Adama, którą wam właśnie przeczytałem, bo Adam się uwalniał tak naprawdę od jakiegoś tam dziwnego zaplątania w związek, tak? W chęć bycia z kobietą, która należała do kogoś, znaczy należała, która była z kimś innym. Ale kochani, to są bardzo ważne momenty, kiedy coś tracimy, kiedy się coś rozsypuje, to bardzo możliwe, nie mówię, że tak jest zawsze, oczywiście, że tak nie jest zawsze, ale bardzo możliwe, że Pan Bóg nas próbuje uwolnić, że Pan Bóg chce nam dać wolność i chce, żebyśmy się wyzwolili czasem z takiego właśnie, no jakiegoś takiego galimatiasu, który jest w naszym sercu, w naszej głowie, z którego się nie potrafimy wyzwolić, z którego się nie chcemy wyzwolić. I Pan Bóg się czasem, myślę, posuwa, albo raczej zgadza się na to, żeby się wydarzyły w naszym życiu no takie właśnie rzeczy trudne, może wręcz trochę tragiczne, tak jak jakaś kradzież, jakaś strata. Kochani, my jesteśmy maniakami przywiązywania się do różnego rodzaju rzeczy, ludzi, sytuacji, stanów, pragnień i tak dalej. I Pan Bóg chce nas z tego wyzwolić, no po prostu, żebyśmy byli wolni od takich rzeczy. Kochani, ta historia Adama, ta historia gdzieś na południu Turcji, gdzie tirowiec im wszystko kradnie, a potem dziwnymi, znaczy nie dziwnymi zbiegami okoliczności, bo to są oczywiście działania Pana Boga, to wszystko wraca. Adam dostaje ten aparat, pusty aparat, gdzie ma wykasowaną swoją przeszłość, wykasowaną dotychczasową drogę, tak jak Pan Bóg mówił, Adam na nowo, Adam, budujemy na nowo, musisz się na nowo poskładać. Musisz na nowo zacząć swoją historię pisać. Musisz tamtą wykasować. Kochani, może ktoś z was ma to dzisiaj właśnie usłyszeć, że powinieneś wziąć swój aparat. Tym aparatem jest twoje serce, jest twoja dusza, są twoje pragnienia, są twoje myśli i trzeba tam zrobić wyczyść. Tam mają zostać tylko selfie tirowca. Tylko i wyłącznie. Cała reszta powinna być wyczyszczona, bo trzeba zacząć wszystko od nowa. Może dzisiaj dla kogoś, kto słucha tego podcastu mojego śmiesznego, jest dzień, kiedy trzeba zacząć od nowa, kiedy trzeba wreszcie zrobić grubą krechę, wykasować to, co było, te wszystkie złe wspomnienia, złe ciągoty, złe pragnienia, uzależnienia, niewole i tak dalej, i wreszcie zacząć na nowo. Pan dał, Pan zabrał. Niech jego imię będzie błogosławione. Kochani, o tym dzisiaj jest ta historia. Ta historia od Adama, historia o Achmedach i o tirowcu, zawodowcu. Pamiętajcie o tym. trzeba uwalniać. Trzeba siebie uwalniać i innych uwalniać. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Aż mi zaschło w gardle. Poczekajcie, napiję się tylko łyka na koniec, żeby nie było, że nic nie piłem. O, dobra, kolka trochę wygazowana, bo tak długo gadałem. Kochani, na dzisiaj tyle. Bardzo was serdecznie zapraszam na kolejne potłuczone historie, które będą prawdopodobnie za tydzień w niedzielę. Tak jak zawsze, proszę was oczywiście, jeżeli tylko możecie, napiszcie znowu, gdzie się spotkaliśmy, jeżeli tylko oczywiście chcecie. Nie chcę, żebyście w kółko to pisali, chociaż trochę chcę. Naprawdę z ogromną radością czytałem te wszystkie okoliczności, gdzie tego słuchacie, gdzie wam towarzyszę. To jest bardzo piękne i bardzo się cieszę, że mogę wam towarzyszyć w tych waszych różnych sytuacjach domowych, pracowych, relaksacyjnych, trudnych, wieczornych, dziennych, zmęczonych, wypoczętych i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. A nade wszystko, bądźcie wolni. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co. Dobrego wam życzę czasu i mam nadzieję, że zastanę was za tydzień w dobrym zdrowiu duszy i ciała. A tymczasem ściskam was, pozdrawiam i do usłyszenia już za tydzień w historiach potłuczonych. Z Bogiem.